Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w magazynie medycznym na zdrowie, w którym znajdą Państwo sporo informacji z dziedziny medycyny. Dziś powiemy o tym, jak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu stara się pomóc seniorom w trudnym czasie pandemii, czyli będzie o teleradzie.
Zaczynamy budować taką świadomość tego, że suplementy i te wszystkie leki, które stosujemy w samoleczeniu, wchodzą też w interakcję.
Potem powiemy o akromegalii. To bardzo rzadka choroba, która wywołuje ogromne spustoszenie w organizmie. Jest diagnozowana i leczona w poznańskim szpitalu przy Przybyszewskiego. Wybierzemy się tam dzisiaj.
Stopy powiększyły się o 2 rozmiary. Był obrzęk języka, sprawiało mi dużo trudności mówienia.
Odwiedzimy też małych pacjentów, którzy leczeni są przy pomocy gier komputerowych i trójwymiarowej rzeczywistości, czyli będzie o wykorzystaniu nowinek technologicznych w rehabilitacji dzieci.
Dziecko z jednej strony steruje robotem, ale robot steruje dzieckiem.
A na koniec propozycja dla tych, którzy walczą ze zbędnymi kilogramami i brakuje im fachowej pomocy, czyli projekt Urzędu Marszałkowskiego. Odważ się na zdrowie. O tym wszystkim już teraz na antenie Radia Poznań. Zapraszamy.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Od początku pandemii szczególną opieką otaczamy seniorów, bo to oni są w grupie ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie koronawirusem i zachorowanie na COVID-19. Nieocenioną pomoc już w czasie pierwszej fali pandemii oferowali studenci i naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którzy prowadzili porady lekowe dla starszych mieszkańców. Pomogli wielu osobom, teraz ta akcja jest kontynuowana.
W jaki sposób? O tym rozmawiałam z geriatrą, profesor Katarzyną Wieczorowską-Tobis, kierownikiem Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Uniwersytet Medyczny włączył się w działania Telerady. To jest infolinia, którą prowadzi Fundacja Enea, Stowarzyszenie My50+. Uniwersytet Medyczny podpisał porozumienie takie, że w ramach tej telerady w piątki między 15 a 17 udzielane są porady przez lekarza i farmaceutę. Osoby starsze mogą zadzwonić pod specjalny numer. To jest numer 800 805 605. I właśnie rozwiązać te swoje problemy związane czy to z jakimiś dolegliwościami, czy z pobieraniem leków. Bardzo, bardzo zapraszamy. Ta linia nie jest mocno obłożona.
Czy ta telerada, od razu takie pytanie dodatkowe, jest płatna, bezpłatna?
Nie, telerada jest bezpłatną infolinią. W czasie całego tygodnia działają tam różni specjaliści w różnych godzinach. Lekarz i farmaceuta odpowiadają na pytania zdrowotne w piątki od 15 do 17.
Jak długo będzie działał ten telefon i te telerady?
Na razie nie mamy ograniczenia. Ona jest odpowiedzią na to, co widzieliśmy wiosną, tego dużego takiego zapotrzebowania i właśnie takich rzeczy, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, bo seniorzy często pytali, czy mają tą tabletkę wziąć przed jedzeniem, czy to można brać z lekami. W związku też z pandemią chcieli dołączać rozmaite suplementy do regularnie branych leków i pytali, czy to nie będzie wchodzić w interakcję. Czyli to znaczy, że zaczynamy budować taką świadomość tego, że suplementy i te wszystkie leki, które stosujemy w samoleczeniu, wchodzą też w interakcję.
Proszę powiedzieć, w czasie pandemii są zalecenia, żeby seniorzy nie wychodzili z domów, czyli dużo częściej, jeżeli już kontaktują się z lekarzami, to przez teleporady. Czy w takim razie ten problem wielolekowości może teraz narastać wśród właśnie szczególnie starszych ludzi?
To znaczy, może narastać, natomiast ja myślę, że on cały czas rzeczywiście istniał. Według danych projektu Polsenior częściej niż 1 na 10 osób po 65 roku życia w systemie codziennym, regularnym pobiera co najmniej 10 leków. I rzeczywiście przy tak ogromnej liczbie leków to zagrożenie interakcjami jest duże i ważne jest to, że my mówimy zarówno o interakcjach lek-lek, jak wyraźnie zwracamy uwagę w geriatrii na interakcje lek-choroba. Czyli na to, że pewne leki mogą wywoływać objawy chorób lub nasilać objawy już istniejących chorób. I pacjent może mieć stabilną sytuację kliniczną, jeśli ma dołączony jakiś lek, to może się okazać, że jego sytuacja się pogarsza nie w związku z tym, że wydarzyło się cokolwiek dodatkowego, tylko w związku z tym właśnie, że dobierany jest dodatkowy lek. Uruchomiliśmy w Poznaniu, w 3 miesiące działał taki punkt opieki farmaceutycznej, tak zwany POF, gdzie osoby starsze, biorące dużą liczbę leków, co najmniej 10, mogły skonsultować te leki. Warto pamiętać, że POF działa w tej chwili również w wersji online. Tu co do szczegółów byśmy może kierowali do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
Pani profesor, jeżeli chodzi o takie szczególnie niebezpieczne mieszanki, po które sięgają seniorzy czasem sami, bo tutaj mamy dwa problemy. Jeden to jest tych suplementów, po które sami sięgamy, a dwa to jest właśnie przepisywanie lekarstw przez różnych specjalistów, którzy często nie mają wiedzy, że senior bierze jakieś inne lekarstwa. A jeżeli chodzi o te lekarstwa, które sami możemy kupić w aptece, to na jakie mieszanki szczególnie trzeba zwrócić uwagę, które są szczególnie niebezpieczne?
To znaczy, bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że podstawowe leki przeciwbólowe, które są dostępne w aptece oraz aktywne składniki preparatów przeciwprzeziębieniowych, to są te same substancje chemiczne.
Czyli dublujemy je wtedy.
I wtedy warto naprawdę zadać to pytanie, bo okazuje się nagle, że bierzemy jeden lek przeciwbólowy i jeden lek, w cudzysłowie, na przeziębienie, i że bierzemy bardzo duże dawki tych samych leków, czyli warto tutaj pytać o substancje aktywne, warto mówić, że przy kupowaniu tych leków, w przypadku kupowania bez recepty, powiedzieć, że przeciwbólowo biorę to, czy to nie jest to samo, czy to nie wchodzi w interakcję. Warto być świadomym tego, że to są te same substancje i warto też pamiętać, że bardzo często takie leki, które są reklamowane, że działają natychmiast, po jednej tabletce znikają wszystkie objawy, zawierają dużo dodatkowych elementów, które mogą być dla seniorów niekorzystne, bo one mogą podnosić ciśnienie albo troszeczkę ingerować w działania naszego mózgu. Wobec tego polecamy, żeby te mieszanki takie wieloskładnikowe raczej nie były stosowane u seniorów wielochorobowością, bo wtedy no właśnie są możliwości czy do zwyżki ciśnienia, czy pogorszenia wydolności serca, czy to właśnie zaburzeń funkcji poznawczych, które wynikają z tych dodatków do podstawowych substancji. Najbezpieczniejszym lekiem przeciwbólowym dla osób starszych, z wyjątkiem osób z uszkodzoną wątrobą, jest na pewno paracetamol. No i wtedy w preparatach przeciwprzeziębieniowych również powinien być on stosowany bez tych wszystkich substancji, które wpływają w cudzysłowie na to, że natychmiast znika kaszel albo natychmiast znika katar.
Mówiła profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Katedry i Kliniki Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przypominamy telefon do Telerady 800 805 605. Można dzwonić codziennie, a w piątki w godzinach od 15 do 17 przy telefonie dyżurują lekarz i farmaceuta.
O choroba! Jak to się leczy?
To bardzo rzadka choroba, ale wywołuje ogromne spustoszenie w organizmie. Akromegalia, bo o niej dziś chcemy powiedzieć, to schorzenie związane z nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu. Zmienia wygląd chorego i nie ma to żadnego związku ze starzeniem. Powiększa się twarz, większe stają się dłonie i stopy.
Profesor Marek Ruchała z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu diagnozuje takich pacjentów. Dziś w naszym programie powie o tym, co powinno zwrócić naszą uwagę. Będzie też relacja pacjentki. Pani Ewa, która choruje na akromegalię, jest pod opieką poznańskiej kliniki.
Może w sensie populacyjnym to nie jest bardzo duży problem, ale w sensie indywidualnym jest niewątpliwie takim problemem. Czym ona jest spowodowana? Oczywiście jest ona konsekwencją tego, że najczęściej jest to gruczolak w obrębie przysadki. Ten gruczolak w nadmiarze wydziela hormon wzrostu. To z kolei skutkuje wzrostem insulinopodobnego czynnika wzrostu, który oddziałuje i daje różnego rodzaju powikłania narządowe, których jest bardzo wiele. Najważniejsze jest to, co dzieje się wewnątrz naszego pacjenta. Chorobowość, no to jest mniej więcej od 40 do 70 przypadków na milion, czyli w Polsce to jest około 2000 osób. Zapadalność według wszelkich statystycznych danych powinna być od 3 do 6 nowych zachorowań na milion na rok. Mnie się wydaje, że to jest mocno niedoszacowana ilość. No dość powiedzieć, że kilka lat temu, kiedy miałem takie spotkanie, to mówiłem, że w klinice diagnozujemy od 10 do 12 nowych przypadków rocznie. W tej chwili już w tym roku możemy pochwalić się 18 nowymi przypadkami, a więc ten zakres jest między 15 a 20 nowych przypadków. Zdecydowanie wzrasta ta wykrywalność choroby, bo nie mówimy o zapadalności, ale o wykrywalności w tej chwili choroby. Jakie to są objawy? No bardzo charakterystycznym objawem jest wzmożona potliwość. Pacjenci podają to, że nie są w stanie opanować tej potliwości. Ogólnie są zmęczeni, osłabieni. U ponad połowy pacjentów występują bóle głowy. Przyrost masy ciała, co ciekawe, ten przyrost masy ciała wynika z tego, że na początku hormon wzrostu działa anabolicznie, a więc wzrasta masa mięśniowa. Dopiero w tym momencie, kiedy dołącza się do tego niedoczynność gonad, to w tym momencie powiększa się tkanka tłuszczowa u naszych pacjentów. I tu są charakterystyczne cechy, ponieważ powiększają się ręce, stopy, rysy twarzy się powiększają, jest nieproporcjonalnie duży nos i małżowiny uszne są olbrzymie, wydatna żuchwa. Pani Ewa jest bardzo odważną dziewczyną i chcę powiedzieć, że chciałbym, żeby moi pacjenci tak podchodzili do choroby jak pani Ewa. Pani Ewa zawsze walczy, pani Ewa zawsze próbuje rozwiązywać swoje problemy i tak powinien być pacjent.
Zaczęło się generalnie od zespołu cieśni nadgarstka. To był taki pierwszy objaw. Ja chodziłam oczywiście do różnych lekarzy, ponieważ bardzo mi to dokuczało, między innymi do reumatologa. Chodziłam też oczywiście do endokrynologa. Tam ta pani endokrynolog coś zaczęła tak troszeczkę podejrzewać, ponieważ poprosiła mnie o zrobienie badania właśnie hormonu wzrostu. I ja nadal szukałam, jakoby widziałam jakieś tam zmiany u siebie i szukałam przyczyny choroby. Bardzo pociłam się w nocy, bardzo byłam spuchnięta na twarzy. Stopy powiększyły się o 2 rozmiary. W tej chwili jest no, o tyle lepiej, że też te stopy nie są takie obrzęknięte. Był obrzęk języka, sprawiało mi dużo trudności mówienie do tego stopnia, że na przykład jakiś trudniejszy wyraz, to musiałam tak skupić się trochę i odpowiednio ułożyć język, żeby po prostu wypowiedzieć jakiś taki trudniejszy wyraz. Diagnozowałam się niejako sam, można tak powiedzieć, ponieważ przeczytałam artykuł o akromegalii. I ja czytając to, ja mówię, Boże, przecież ja mam wszystkie dokładnie te objawy. I wtedy po prostu to już tak poszło dosyć lawinowo. Poszłam do tej pani endokrynolog i ja jej powiedziałam, że ja nie wyjdę z gabinetu, jeżeli ona nie zleci mi tego badania. No oczywiście było wielkie halo, no ale ostatecznie zgodziła się. No i wszystko już poszło wtedy szybko, skierowanie do szpitala, przyjęcie badania.
Istotne są olbrzymie powikłania, które niestety dotyczą naszych pacjentów.
Taką chorobą współistniejącą jest cukrzyca, z którą cały czas walczę i z którą się borykam. To są też problemy z wagą. Muszę cały czas o tym myśleć. Jeżeli przybieram na wadze, to gdzieś tam po prostu pojawiły się na przykład bóle w kręgosłupie, tak, jakie zmiany. Po prostu ciało się zmienia, ja to widzę.
Bardzo charakterystyczna jest kardiomiopatia. To serce robi się olbrzymie, niewydolne. U części chorych dochodzi do zespołu bezdechu sonnego na skutek tego, że wszędzie mamy obrzęk. A więc często jest taka sytuacja, że żona przyprowadza męża, ponieważ mąż chrapie. To chrapanie jest konsekwencją osłabionego pasażu oddechowego. Wreszcie dołączy się cukrzyca, różnego rodzaju zaburzenia stawowe i wreszcie nadciśnienie tętnicze. Musimy również pamiętać, że ci nasi pacjenci czują pewnego rodzaju deprywację społeczną, odrzucanie społeczne. Oni nie czują się akceptowani przez społeczeństwo, bo ludzie pytają, dlaczego ty, zwłaszcza kobiet, no bo jak w Polsce jest taki zwyczaj, że jeżeli mężczyzna jest ładniejszy od diabła, to jest okej. Okay. Natomiast kobiety dbają o siebie. Jeżeli kobieta zmienia swoją budowę ciała, staje się bardziej męska, powiedziałbym więcej, dochodzi do pogrubienia głosu, głos robi się ochrypły, to one uciekają od choroby, uciekają, nie chcą się pojawiać, nie chcą wychodzić z domu, dlatego że wstydzą się swojego wyglądu. To jest bardzo istotny problem.
Dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza. Mimo pandemii koronawirusa, Szpital Uniwersytecki przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu cały czas diagnozuje chorych w kierunku akromegalii, cały czas ich także leczy.
Magazyn na zdrowie.
Witamy po przerwie. Teraz w magazynie medycznym zaglądamy do kolejnego wielkopolskiego szpitala, który po nowinki technologiczne sięgnął w rehabilitacji dzieci. każdy, kto się rehabilitował, wie, jak żmudne jest powtarzanie ćwiczeń, by dojść do pełnej sprawności. A są dzieci, między innymi z porażeniem mózgowym, które muszą być rehabilitowane codziennie.
Z myślą o nich szpital imienia Wiktora Degi w Poznaniu wykorzystuje w rehabilitacji gry komputerowe i trójwymiarową rzeczywistość. O szczegółach tego wyjątkowego projektu rozmawiam z profesorem Markiem Jóźwiakiem.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Dziecko widzi przed sobą grę komputerową. I to jest to, co powoduje, że dziecko zdobywa jakieś punkty, pokonuje przeszkody w tej grze. Czyli ta rehabilitacja niczym się nie różni od tego, co tak często u tych dzieci krytykujemy, ale pozwalając dziecku na 45 minut dziennie zabawy z komputerem, bo gdzieś tam się doczytałem, że być może tyle jest jeszcze dozwolone, no to tu w tym wypadku ten czas jest wykorzystany jeszcze dodatkowo na stymulację właśnie mózgu, muszczku, na poprawę balansu ciała, poprawę jakości chodu. Więc tym się różni. Poza tym wirtualna rzeczywistość to jest to, co dziecko widzi, w co się angażuje, w co jest wchłonięte poprzez programy komputerowe, ale dodatkowo jeszcze jest ta cała część robotyczna tej rehabilitacji, czyli dziecko z jednej strony steruje robotem, ale robot steruje dzieckiem. Czyli, że pewne niedociągnięcia, niedoskonałości, asymetrie, deficyty i dysfunkcje ten robot koryguje. Czyli, że dziecko, które chodzi bardzo słabo, albo rozpoczyna proces chodzenia, albo jest po leczeniu operacyjnym, co dla nas ortopedów jest niezwykle ważne, to dziecko dużo wcześniej włącza się w normalny wzorzec chodu, który jest kontrolowany robotem. I ten robot ma możliwość współpracy z dzieckiem, do jakiego stopnia dziecko, a do jakiego stopnia właśnie zaprogramowanie robota pozwoli na odtworzenie ruchu.
Oliwia Śliwiana. Ja jestem fizjoterapeutą. Wpinamy dziecko w sprzęt, stawiamy je na specjalnych platformach albo idzie po specjalnej bieżni, w zależności o czym mówimy, tworzymy tor przeszkód w naszym przypadku. No i tym torem przeszkód tak jakby wyobrażamy sobie, że dziecko przechodzi przez krawężnik, wchodzi na stopnie, omija jakieś szczebelki. To jest jeden z takich sprzętów, gdzie na przykład sprzęt nam pomaga właśnie dźwigać to dziecko, nawet te, które jeździ na wózku. Dziecko w monitorze widzi, że musi podnieść kamyk, musi podciągnąć mocniej lewą nogę, no i wtedy strzałka pokazuje nam lewą nogę, że lewa noga idzie do góry.
Poza tym czas jest spędzany na budowanie systemu motywacji. To dziecko musi chcieć coś osiągnąć, nie tylko w grze. Musi chcieć coś osiągnąć również i w swoim życiu. Zespół psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, lekarzy określa cele rehabilitacji. Ja widzę po ich buziach, że w trakcie tego turnusu one nie są zmęczone jakąś taką mozolną pracą, więc wobec powyższego wiele dzieci pewnie chce wrócić, natomiast nie ukrywajmy, to nie tylko zabawa jest, to jest praca. Część z tych dzieci jest zmęczonych, część z tych dzieci intelektualnie wymaga oswojenia ze sprzętem. Wyjątkowość polega przede wszystkim na tym, że dzieci są leczone rehabilitacyjnie z jasno określonym celem, z jasno określoną motywacją. Cele rehabilitacyjne realizujemy dzięki zakupionej i dostępnej aparaturze rehabilitacyjnej, która wykorzystuje dwa elementy, czyli robotykę odtwarzającą wzorzec ruchu oraz wirtualną rzeczywistość, czyli przenoszącą dzieci w jakąś rzeczywistość, która bardziej przypomina środowisko gry komputerowej.
Pierwszego dnia dziecko przychodzi, jest przeprowadzane badanie, które polega na tym, że badamy zakresy ruchomości stawów, przede wszystkim kończyn dolnych. No i staramy się do tego dobrać już na samym początku terapię, którą możemy zastosować.
Mamy dzieci, które określają swoje własne cele. Jedno chce iść z koleżankami na spacer, drugie chce umieć nauczyć się tańczyć tak, jak tańczą inne tam dzieci w ich szkołach. Trzecie chce po prostu dojść do lodówki. To nieistotne jest, czy ktoś przejdzie 5 czy 7 metrów bez utykania albo z utykaniem, ale przejdzie. Istotne jest, czy osiągnie ten cel, o którym chodzi.
Mamy dzieci od 5 do 21 lat, więc to wszystko zależy od tego, jaka jest komunikacja z tym dzieckiem, ale często pacjenci nam właśnie zgłaszają, czy nawet rodzice zgłaszają, że o, na przykład dziecko podpiera się samo wanny, bo to też jest taki właśnie istotny kroki milowe, których my może nie widzimy na co dzień, ale rodzice mówią, że te dzieci w funkcjonowaniu codziennym w domu więcej rzeczy mogą zrobić. My nie pobieramy żadnej opłaty za to, że dziecko tutaj u nas jest. To są dzieci z Wielkopolski, które do nas przyjeżdżają. Dzieci, które mieszkają 30 km od Poznania, powiedzmy od naszego centrum, mają zagwarantowany hotel oraz wyżywienie. Ważne jest to, że u nas dzieci mogą wykorzystać dwa takie turnusy w ciągu roku.
W szpitalu zakończył się właśnie kolejny turnus rehabilitacyjny dla dzieci. Od jutra ćwiczyć z fizjoterapeutami będzie kolejna grupa małych pacjentów. Wszystkie są przed przyjazdem testowane w kierunku koronawirusa, podobnie jak i opiekunowie, którzy im towarzyszą podczas turnusu.
Akcja profilaktyka.
Jeżeli masz powyżej 45 lat, a mniej niż 60 w przypadku kobiet, 65 w przypadku mężczyzn i walczysz z nadwagą, to jest propozycja dla Ciebie. Program Odważ się na zdrowie jest finansowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, a skierowany m.in. do mieszkańców aglomeracji poznańskiej.
Udział w tym programie jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli półroczne wsparcie dietetyka, trenera i psychologa. Dzięki temu będą mogli zmienić swoje nawyki żywieniowe, by poprawić indeks masy ciała. Na początek spotkanie z dietetykiem. Tuż przed pierwszą wizytą rozmawiałam z jedną z uczestniczek projektu.
Postanowiłam skorzystać, ponieważ już od kilku lat samodzielnie staram się zgubić trochę zbędnych kilogramów, które są przyczyną moich problemów zdrowotnych. Nie udaje mi się to, dlatego postanowiłam zasięgnąć opinii specjalisty.
Może Pani powiedzieć, jakie to są problemy?
Tak, to są problemy ze stawami. Głównie problemy ze stawami, z kręgosłupem. Do tego dochodzi siedzący typ pracy, co generalnie nie sprzyja naszym kościom, naszym stawom. Nadto pojawiło się nadciśnienie tętnicze. Obawiam się po prostu, co będzie dalej.
Nabór do projektu Odważ się na zdrowie prowadzony jest od września. W tej chwili mamy zakwalifikowanych ponad 100 pierwszych osób. Jest to część programu metabolicznego dla mieszkańców Wielkopolski. Jego autorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Projekt Odważ się na zdrowie. Adam Górczewski.
Zakwalifikowany uczestnik przez pół roku jest objęty bezpłatnym wsparciem ze strony psychologa, dietetyka i trenera.
Pierwsza wizyta składa się z wywiadu dietetycznego, ale tak naprawdę są to konsultacje, które prowadzimy przez pół roku.
Dietetyk Alicja Kiślewska.
Co 2 tygodnie się umawiamy, że tutaj osoba się tak naprawdę mi spowiada, jak tam jej idzie, jak idą założenia, które sobie ustaliliśmy i jak idzie jej odchudzanie, bo tak naprawdę wszystko ma tutaj na celu gdzieś tam gubienie tej wagi. Pierwsza konsultacja jest zawsze tutaj na miejscu, gdzie jesteśmy, czyli w szpitalu. Dokonujemy takiego profesjonalnego pomiaru na wadze, czyli sprawdzamy, jaki jest skład ciała, jaka jest ilość tkanki tłuszczowej, jaka jest ilość mięśni i tak dalej. Następnie właśnie przeprowadzamy krótki wywiad żywieniowy dotyczący takich codziennych nawyków. Na samym końcu ustalamy wspólny plan działania i jakieś zalecenia na najbliższe 2 tygodnie i po tych 2 tygodniach robimy konsultacje już telefoniczne tylko, z uwagi na aktualną sytuację.
Jest 6 konsultacji z psychologiem, 12 porad dietetyka oraz 48 razy każdy z uczestników zostanie zaproszony do zajęć fizycznych. Bierzemy pod uwagę obecne obostrzenia związane z pandemią koronawirusową. To oznacza, że większość spotkań jest prowadzonych online bądź telefonicznie w przypadku porad, tak może to wyglądać. Natomiast jesteśmy też gotowi na to, żeby przynajmniej część spotkań odbywała się w terenie z poszanowaniem oczywiście prawnych obostrzeń, które w tej chwili są, ponieważ wiadomo, że praca w grupach też może być mobilizująca dla wielu osób. Celem oczywiście jest to, żeby każdy uczestnik stracił na masie, żeby ważył mniej na końcu tego programu niż na początku, a do tego, żeby wiedział po ukończeniu tego półrocznego wsparcia, co należy robić dalej, żeby tą wagę utrzymywać.
Jakie grzechy Pani już wie, że Pani popełnia, jeżeli chodzi o odżywianie, o sposób życia?
Myślę, że takim podstawowym moim akurat błędem jest podjadanie. Też troszkę za dużo słodyczy, ale przede wszystkim ze względu na obecny pęd, moją pracę, która jest zmianowa, często wymaga szybkich decyzji czy niemożności jedzenia posiłków w określonych godzinach, nieregularność. Myślę, że tutaj narzucony plan żywnościowy pomoże mi w tym, mam nadzieję.
Program Odważ się na zdrowie jest finansowany z WRPO, obejmuje mieszkańców metropolii Poznań, czyli miasta Poznania, powiatu poznańskiego, gmin Szamotuły, Oborniki, Śrem i Skoki, ale jest także realizowany w aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Po szczegóły odsyłamy m.in. na stronę Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Zachęcamy do udziału w tym programie i do słuchania naszej audycji. Jest do odsłuchania na stronie Radio Poznań FM. A kolejna porcja nowych informacji już za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.